Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko: Herman Webster Maggett, Vel Henry Holmes. Miejsce i okres działalności: USA, ostatnia dekada XIX wieku. Liczba ofiar: szacuje się 100 lub więcej. Skazany na śmierć.
Dorwać bestie w RMF FM.
Kici, kici. Kici, kici. No, chodź tu do mnie.
Niczym nie wyróżniający się nastolatek z dobrej rodziny. No, może poza skłonnością do zadawania bólu zwierzętom. Tak można by delikatnie scharakteryzować urodzonego w 1860 roku w Gilmanton w stanie New Hampshire Hermana Webstera Maggetta. Był jednym z pięciorga dzieci potomków angielskich imigrantów, dobrze prosperującego i pobożnego małżeństwa. Jego dzieciństwo było pozbawione ekscesów, biedy i patologii, a jednak, już jako nastolatek, odkrył w sobie przyjemność płynącą z zadawania bólu oraz zainteresowanie anatomią. Być może wpływ na to miało rygorystyczne wychowanie i kary cielesne stosowane przez ojca. Podobno zabijał koty i psy i inne zwierzęta, a potem obdzierał je ze skóry i analizował ich budowę. W szkole szło mu dobrze. Zachowaniem również nie wyróżniał się negatywnie, więc nikt nie zwrócił uwagi na nietypowe zainteresowania młodego Hermana. Po skończeniu szkoły średniej sam został nauczycielem. W 1887 roku ożenił się, a dwa lata później na świat przyszedł jego syn. Rodzina nie powstrzymała go od realizacji swoich zainteresowań. Zapisał się na studia na Wydziale Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor. W czasie studiów Herman znalazł sposób na realizację pasji i zarobek w jednym. Wraz z pracownikiem uczelni wykopywali ciała z grobów na cmentarzu i ze zwłok preparowali szkielety, które później sprzedawali placówkom medycznym i szkołom.
Kop szybciej, bo ktoś nas zauważy!
Po zakończeniu studiów Herman porzucił rodzinę i z tytułem doktora udał się do Nowego Jorku, gdzie otworzył prywatną praktykę. Jako lekarz miał dostęp do zwłok. Jako człowiek zachłanny postanowił uczynić z nich źródło dochodu. Pomysł polegał na preparowaniu ciał tak, by wyglądały, jakby brały udział w wypadku. Potem, podszywając się pod rodziny zmarłych, wyłudzał odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Rozochocony sukcesem procederu poszedł o krok dalej. Otruł znajomego ze studiów i zdefraudował pieniądze z jego polisy. Ta nowojorska przygoda doktora Maggetta trwała 2 lata. Potem postanowił przenieść się do Chicago i rozpocząć karierę pod nową tożsamością. Zmienił nazwisko na Henry Howard Holmes. W roku 1890 znalazł zatrudnienie w drogerii Holtonów w dzielnicy Inglewood.
Przyda nam się taki młody, prężny lekarz w naszej aptece.
Dziękuję. Zrobię co w mojej mocy, żeby był pan ze mnie zadowolony.
Starał się, trzeba mu to przyznać. Szybko wdał się w romans z żoną szefa. To płomienne uczucie doprowadziło do prawdziwego pożaru w związku państwa Holtonów. Zdrada żony szybko wyszła na jaw i wściekły mąż wniósł pozew o rozwód. Finalnie stanęło na tym, że żona zatrzymała drogerię, a zarządzanie nią przejął Holmes. Wkrótce jego kochanka zniknęła w tajemniczych okolicznościach, a on przejął interes w całości. Ludziom opowiadał, że była pani Holton wyprowadziła się do Kalifornii. Jego pociąg do kobiet nie pozwolił mu na długą samotność. W tym samym roku ożenił się z Myrtle Belknap, stając się bigamistą, ponieważ nigdy nie rozwiódł się z pierwszą żoną. Planowana na 1893 rok wystawa światowa i wolna działka naprzeciwko drogerii nie dawały mu spokoju. Przewidując koniunkturę na usługi hotelowe w związku z nadciągającym wydarzeniem, postanowił ją kupić i wybudować na niej hotel.
Kochanie, ale skąd weźmiemy na to pieniądze? I ten projekt z takim rozmachem?
Spokojnie, znajdziemy inwestorów. Ten biznes nie może się nie udać.
Faktycznie, udało mu się pozyskać środki i ruszył z budową spektakularnego budynku architekturą przypominającego zamek. W międzyczasie wszedł w spółkę z jubilerem Nedem Connerem, któremu podnają stoisko w drogerii. Conner sprowadził się razem z żoną i siostrą, dwiema młodymi, atrakcyjnymi kobietami, które nie uszły uwadze doktora Holmesa. Nawiązał romans z obydwiema, żyjąc w trójkącie i jednocześnie będąc przecież żonatym. Taki urodzaj nie mógł mu ujść na sucho. Conner dowiedział się o zdradzie żony i romansie siostry. Wściekły porzucił obydwie i wyjechał z miasta. Niedługo później dwie kochanki Holmesa zniknęły bez śladu. Podobnie jak i druga żona przedsiębiorczego doktora. Równolegle powstawało dzieło jego życia – zamek World's Fair Hotel. Holmes miał wobec niego specyficzne plany, więc często zmieniał wykonawców budowy tak, aby żadna firma nie zorientowała się w przeznaczeniu pomieszczeń.
Ciarki mnie przechodzą, jak widzę to zamczysko. Na diabła w hotelu takie kazamaty i te ukryte przejścia w ścianach. Ja nie wiem, a może to jest taka, wiesz, dodatkowa atrakcja?
A co mnie to obchodzi? Może to dodatkowa atrakcja? Płaci to płaci. Nie zadaję pytań.
Tempo inwestycji doktora Holmesa przyspieszało. Tak samo jak ilość kobiet, które przewijały się przez jego łóżko i znikały w niewyjaśnionych okolicznościach. Nikogo nie zainteresował fakt, że każda kolejna ukochana przyszłego hotelarza po płomiennym romansie gdzieś wyjeżdżała, jak opowiadał ludziom. Podobnie tajemnicza była śmierć głównego inwestora zamku. John de Bruyle zmarł na apopleksję, będąc u Holmesa w drogerii. Wkrótce budowa dobiegła końca i hotel zaczął przyjmować gości, głównie takich pasujących właścicielowi. Holmes bardzo chętnie wynajmował pokoje młodym, samotnym kobietom. Gdy znikały, nikt nie zadawał pytań. W końcu przyjeżdżały do hotelu, więc pewnie gdzieś wyjeżdżały. Doktor miał teraz nieograniczony dostęp do ofiar. Najpierw romantycznych podbojów, a potem makabrycznych praktyk. Jak się później okazało, hotel był wyposażony m.in. w sekretne przejścia w ścianach, ukryte dźwiękoszczelne pokoje, zapadnie, krematorium, wanny z kwasem, komorę gazową i stół sekcyjny. Prawdziwy zamek grozy, tortur i śmierci pod przykrywką eleganckiego wystroju i luksusu. Jak przystało na przedsiębiorcę, żadna śmierć nie szła na marne. Wykupywał na słupy polisy na życie, po czym przedstawiał zmasakrowane własnoręcznie zwłoki jako ofiary wypadków, dzięki czemu zgarniał pieniądze od firm ubezpieczeniowych. Wystawa światowa dostarczyła mu tysięcy możliwości, z których skwapliwie korzystał. Przy takiej ilości gości przetaczających się przez Chicago nikt nie zwracał uwagi na ludzi, którzy znikali bez śladu. Ale nic nie trwa wiecznie. Wystawa się skończyła, a po swoje pieniądze zaczęli przychodzić inwestorzy.
Tak, tak, panie Louis. Gwarantuję panu, że wszystkie wierzytelności zostaną spłacone w ciągu kilku dni. Potrzebuję trochę czasu, żeby zrobić porządek w księgach. Wystawa światowa była wielkim sukcesem dla hotelu, więc i dla pana.
Inwestorzy nie zobaczyli ani swoich pieniędzy, ani Holmesa. Przeczuwając kłopoty, jakie sprowadzał na niego zdefraudowane środki, postanowił uciekać. Za cel obrał Teksas, a na miejscu zajął się handlem końmi przy użyciu fałszywych pieniędzy. Tu nie poszło mu jednak tak łatwo jak w Chicago. Szybko został zdemaskowany i musiał znikać przed wymiarem sprawiedliwości. Udał się do St. Louis, gdzie ponownie został aptekarzem i ponownie zajął się wyłudzaniem pieniędzy. Jedna z nieopłaconych dostaw stała się przyczynkiem jego upadku. Za niespłacony kredyt trafił do więzienia, gdzie poznał Mariona Hedgefeta, kryminalistę odsiadującego 25-letni wyrok. Podczas długich dni pełnych nudy Holmes zaczął się chwalić swoimi pomysłami na wyłudzenia przed kumplem z celi. Ten nie był tak sprytny jak doktor, ale postanowił słuchać i zapamiętywać. Po wyjściu na wolność Holmes skontaktował się z jednym ze znajomych, cieślą poznanym podczas budowy zamku, Benjaminem Pitezelem, i postanowił wdrożyć w życie jeden ze swoich pomysłów.
Słuchaj, Ben, jest 10 tysięcy dolarów do wzięcia i mam na to doskonały plan. Wchodzisz w to? Znasz mnie, nie ma żadnego ryzyka.
Plan zakładał wykupienie polisy na życie Pitezela, po czym znalezienie odpowiednich zwłok i upozorowanie jego śmierci. Pieniądze miała odebrać żona cieśli i podzielić je pomiędzy pomysłodawcę i niedoszłego denata. Przystąpili do realizacji. Ben założył laboratorium, w którym miało dojść do wybuchu, a w konsekwencji do jego śmierci. Nie podejrzewał, że umrze w ten sposób naprawdę. Holmes zwabił go na miejsce, uśpił chloroformem, a potem z użyciem benzenu podpalił wspólnika. Żona Pitezela zgodnie z planem zidentyfikowała zwłoki i potwierdziła w firmie ubezpieczeniowej zgon męża, inkasując, zarazem, 10 tysięcy dolarów. Astronomiczną jak na tamte czasy kwotę. Holmes, jak przystało na dobrego wspólnika, zaopiekował się pieniędzmi i dziećmi Denata. Jego żonie obiecał, że znajdzie dla nich dobrą rodzinę. Znalazł dla nich natomiast kufer, w którym je zamknął i przez wywiercony otwór włożył rurę. Gaz, który wpuścił do środka, załatwił resztę. Nie podejrzewał natomiast, że jego były kompan z celi czyta gazety i bardzo nie chce robić tego w więzieniu przez kolejne lata. Współwięzień skojarzył plany, o których opowiadał mu Holmes, z artykułem w gazecie, który mówił o nieszczęśliwym wypadku i o rekordowym odszkodowaniu. Licząc na złagodzenie wyroku za współpracę, poinformował listownie firmę ubezpieczeniową o tym, co wiedział. Ruszyły śledztwa w sprawie wybuchu w laboratorium, jak i w sprawie zaginięcia dzieci Pitezala. Policja wpadła na trop Holmesa w Indianapolis. Tu wynajmował dom i w tutejszej aptece rozpoznał go z rysopisu w gazecie pewien człowiek, który nie omieszkał poinformować o tym śledczych. Szybko doszło do aresztowania. Podczas przeszukania domu trafiono na fragmenty poćwiartowanego ciała jednego z dzieci Pitezalów. To wystarczyło, by przyjrzeć się życiu doktora dogłębnie. W kolejnych miesiącach detektywi odkrywali mroczne tajemnice zamku i makabrycznej działalności jego właściciela, jednak bez konkretnych dowodów na to, że to właśnie on był sprawcą mordów. W sądzie mogli oskarżyć go tylko o morderstwo cieśli i jego dzieci, choć poszlaki wskazywały na dziesiątki ofiar.
Cholera jasna, i tak pójdzie na stryczek, ale chciałbym, żeby za każdą zabitą przez siebie osobę...
No, a wiesz, co ten doktor śmierć teraz robi? Pisze swoją autobiografię za kratkami.
Ducha przedsiębiorcy nie da się zabić. Holmes napisał w więzieniu swoją ugrzecznioną autobiografię, która miała złagodzić medialnie rozbuchany wizerunek bestii ze zamku. Dawał również dobrze płatne wywiady brukowcom, które karmiły się jego historiami. W każdej z nich jednak mieszał i mataczył, podając liczby ofiar od 27 do ponad setki. Na nic się zdały jego próby obrony przed opinią publiczną i wymiarem sprawiedliwości. Zawisł na stryczku 7 maja 1896 roku w wieku 36 lat. Przed śmiercią poprosił, by jego grób w obawie przed hienami cmentarnymi zalano betonem.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.